każdego dnia czyńmy dobro.
Program Fundacji Księdza Orione. Czyńmy dobro.
Witamy serdecznie słuchaczy Radia Rodzina w nowym roku 2022. To już czwarta z cyklu audycji pod tytułem Każdego dnia czyńmy dobro. Są z Wami dzisiaj
Anna Grzybowska, koordynator projektów misyjnych.
Elżbieta Garncarek, koordynator fundacji. Dzisiaj zabieramy Was na Filipiny, gdzie od 2021 roku realizujemy projekty misyjne. Ale zanim opowiemy Wam o projektach, Ania przybliży Wam historię Filipin i początki chrześcijaństwa na wyspach.
Filipiny są archipelagiem. Składają się z ponad 7000 wysp położonych na Oceanie Spokojnym i są domem dla ponad 100 milionów osób. Rok temu, dokładnie w 2021, Filipiny obchodziły 500-lecie chrześcijaństwa. Z tego również względu konferencja Episkopatu Filipin wydała specjalny dokument zatytułowany Uzdolniony do dawania. Inspiracja była zaczerpnięta z fragmentu Ewangelii Świętego Marka: darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Chcemy też podkreślić, że właśnie dla wielu filipińskich katolików przyjęcie wiary chrześcijańskiej jest darem obfitej łaski Bożej. I to właśnie apostołowie i pierwsze wspólnoty chrześcijańskie, które były świadome tego daru, głosiły dobrą nowinę, chrzcząc w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, zapraszając wszystkie ludy i wszystkie narody do chrześcijańskiego życia. Jak dokładnie trafiło chrześcijaństwo na Filipiny? Data nie jest przypadkowa, ponieważ stało się to w niedzielę wielkanocną, 31 marca 1521 roku. Wtedy to Magellan i jego załoga celebrowali właśnie pierwszą Eucharystię na małej wyspie na Filipinach, na północy od Cebu. To jest taki południowy region Filipin. Było wiele powodów do dziękczynienia i do świętowania, ponieważ dwa tygodnie wcześniej cała ta flota portugalska szczęśliwie dotarła do brzegów wysp, a podróż mieli naprawdę w trudnych warunkach i płynęli w nieznane. Był to czas wtedy odkrywania lądów, czas różnych kolonizacji. Przecież wielu żeglarzy nie powracało, więc dla nich było to przeogromne dziękczynienie. Odkrycie właśnie tych wysp tym samym zapoczątkowało proces nawracania rdzennej ludności na wiarę chrześcijańską. Ta strategia Portugalczyków była w miarę prosta. Wiedzieli, że jeśli uda im się przekonać wodzów każdej wyspy do nawrócenia, to przecież lokalna ludność poszłaby za ich przykładem. Tak więc Magellan zaczął od wyspy zwanej Cebu, a rządził tam wódz Humapon. Początkowo oczywiście obaj przywódcy wymienili się prezentami, Magellan ofiarował 13 sztuk hiszpańskiego żelaza, a Humapon 100 sztuk złota z wyspy. No i oczywiście toczyły się dyskusje o tym, czyj Bóg jest potężniejszy, ale jak to najczęściej bywa, takie ludzkie uzasadnianie przekonań nigdy nie przemawia tak bardzo jak interwencja samego Pana Boga. I otóż stał się cud, który ostatecznie nakłonił serce wodza do rozważenia przyjęcia chrztu. Co się stało? Historia jest dość ciekawa, ponieważ wnuk tego wodza chorował na jakąś nieznaną chorobę od 2 lat. Nikt nie wiedział, jak mu pomóc. I wtedy kapelan z floty Magellana ochrzcił młodzieńca, a chrzest doprowadził go do uzdrowienia. I w ten oto sposób przywódca przekonał się o wszechmocy Pana Boga i sam poprosił o chrzest. I w tym samym dniu ponad 2200 osób z jego ludu zostało ochrzczonym. I dalej to już oczywiście rozwijało się w podobny sposób. Również papież Franciszek przypomina nam właśnie, że Kościół rośnie dzięki przyciąganiu innych. I myślę, że tutaj też jest potrzebny i nasz wkład jako chrześcijan, żeby czerpać właśnie z tego depozytu wiary pozostawionego nam. Jeśli chodzi o sytuację tutaj bardziej rolniczą na Filipinach i w ogóle takiego standardu życia, nie jest to sytuacja łatwa. Dlatego nasza fundacja zdecydowała się nieść pomoc w tym rejonie, który również bardzo potrzebuje tego wsparcia.
Od początku powołania fundacji niesiemy pomoc potrzebującym w Polsce, w Afryce, dokładnie w Kenii. Następnie w 2014 roku rozszerzyliśmy nasze czynienie dobra o kolejną wyspę, Wyspę Czerwoną, czyli Madagaskar. Ale jak to się stało, że fundacja ruszyła z pomocą na kolejny kontynent? Otóż ksiądz Martin Bros, orionista i misjonarz, który posługuje na Filipinach, zwrócił się do nas z prośbą o wsparcie lokalnych rolników, których misjonarze objęli pomocą. Dodam jeszcze tylko, że ksiądz Martin ma polskie korzenie, jego dziadek wywodził się z Polski, on sam zaś już urodził się w Argentynie. Kiedy pisze do naszej Ani maile, to bardzo często właśnie pyta o nasz język, uczy się naszego języka i kilka słów czy zdań właśnie już wyraża. Ania z kolei też pewne modlitwy mu przesyła, więc no jest to bardzo fajna współpraca i ta jego właśnie radość z nauki języka. Aniu, możesz nawet tutaj dopowiedzieć?
Właśnie jest to niesamowite, że taką ochotą ksiądz Marcin, powiedzmy po polsku, Father Martin po angielsku, uczy się tego języka polskiego. Mróz, w sumie mróz, tak, ponieważ nie ma tam O z kreską, czyli tak zwanego U kreskowanego. I przysłałam mu na początku polskie modlitwy. Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo. I ksiądz zapragnął odmawiać różaniec. Właśnie w tych intencjach fundacyjnych też swojej misji w języku polskim.
Tak, a my właśnie bardzo się cieszymy. Raz nam udało się rozmawiać za pośrednictwem Skype'a z księdzem Martinem, z koordynatorką Myrną. Wspaniali ludzie, którzy właśnie teraz z nami współpracują, a wszystko po to, żeby pomagać. Oczywiście o projektach jeszcze opowiem za chwileczkę, a Ania przybliży nam, jak w ogóle zgromadzenie dotarło na Filipiny.
Zgromadzenie zakonne małego dzieła Bożej Opatrzności, czyli tak zwanych orionistów, jak wszyscy znamy, posługuje na Filipinach od 1991 roku. Wiadomo, początki zawsze są trudne, trzeba wszystko wdrażać, zakładać w nowych realiach, tam gdzie w ogóle wcześniej nie przyszło danej osobie żyć. Więc troszeczkę to trwało, aż do roku 2010, kiedy to księża orioniści rozpoczęli posługę misyjną w Lucenie. Jest to w prowincji Quezon, a miejscowość ta jest oddalona około 150 km na południe od stolicy kraju, czyli od Manili. I w 2011 roku powstała już wtedy wspólnota zakonna, czyli oczywiście więcej misjonarzy przybyło do tego miejsca. A w 8 lat później, czyli w 2019 roku, powołano postulat. Oczywiście trzeba było się z czegoś utrzymać, więc zgromadzenie zdołało zakupić 6 hektarów gruntów rolnych. Jest to taka dzielnica, która nazywa się Barangay Mayo Silangan, położona z 1,5 kilometra od tego domu, w którym znajduje się postulat. Misjonarze zdecydowali się zagospodarować zakupioną ziemię właśnie na cele rolnicze. Dlaczego? Dlatego, żeby móc zagwarantować stały dostęp do pożywienia nie tylko sobie, ale też rodzinom na tych obszarach wiejskich i pomagać lokalnym rolnikom w utrzymaniu się. Ich sytuacja jest bardzo trudna, ponieważ rolnicy w tym rejonie nie mają stałych miejsc zatrudnienia. Nie mają również odpowiednich warunków pracy. Zatrudniani są bowiem z dnia na dzień, w zależności od tego, jakie są zadania do wykonania. Prowadzimy projekt Rolnictwo na Filipinach.
Przede wszystkim zacznę od tego, że misjonarze zwrócili się do nas o pomoc, ale też starają się być jak najbardziej samodzielni. Misja w styczniu 2020 roku, a więc teraz obchodzą 2 lata, powołali fundację Donor Yone Foundation International, w skrócie DOFI, aby pozyskiwać właśnie fundusze na pomoc mieszkańcom regionu, do których zostali posłani, którym na co dzień pomagają. I do naszej fundacji zwrócili się z prośbą o wsparcie projektu Rolnictwo na Filipinach właśnie. Ten projekt jest bardzo rozbudowany. Nasza fundacja jakby jeden z etapów projektu wspiera, mianowicie zakup narzędzi. ksiądz Father Martin, ja tutaj przytoczę jego słowa, napisał, że zgodnie z charyzmatem księdza Orione ten projekt właśnie na rzecz lokalnych rolników przyniesie pomoc około 200 zubożałym rodzinom, które będą mogły zaoszczędzić fundusze, bo te fundusze będzie można przeznaczyć na edukację dzieci lub na lepsze wyżywienie. Będzie także można zatrudnić na stałe około 5 rolników i jeszcze dodatkowo umożliwić sezonową pracę 15 bądź 20 rolnikom. No jest to niesamowita sprawa, ponieważ właśnie zagospodarowanie na tych hektarach, które misja wcześniej, misjonarze, zgromadzenie nabyli, będzie można posadzić ryż, kukurydzę i inne warzywa. To bardzo pomoże lokalnym zarówno rolnikom, ponieważ no, będą mogli znaleźć zatrudnienie, ale także i mieszkańcom, którzy nie trudnią się rolnictwem, dlatego że oni będą mogli zakupić na miejscu produkty, właśnie zaoszczędzić fundusze, zakupią je taniej, nie będą musieli dodatkowo tracić środków na koszty transportu, żeby dojeżdżać gdzieś na targ, więc no, będzie to z korzyścią dla wszystkich. Całkowity koszt tego projektu to 15 tysięcy euro. Na ten moment nasza fundacja weszła w pierwszy etap, mianowicie zakup narzędzi rolniczych. Na te narzędzia docelowo potrzebujemy zdobyć 4 tysiące euro. I już udało się w dość krótkim czasie w sumie pozyskać ponad 5 tysięcy złotych, które zostały do misji przesłane. Taki nasz pierwszy wkład w 2021 roku. Pod koniec roku przelaliśmy te środki, więc już mogą zacząć coś kupować. Jest to właśnie wielkie odciążenie dla nich. Projekt jest też o tyle fajny, że oprócz właśnie narzędzi zostanie wybudowana także narzędziownia. Następnie kiosk do sprzedaży produktów, gdzie właśnie lokalni mieszkańcy będą mogli zakupować te produkty wytworzone przez rolników na terenie nieruchomości misyjnej. Odbędzie się również docelowo szkolenie rolników przeprowadzone przez fachowców, więc będą mogli z tych nowoczesnych technik rolniczych czerpać, że tak powiem, korzyści, ucząc się jak najlepiej właśnie sadzić, jak najlepiej pielęgnować rośliny, produkty. No i jeszcze oczywiście dodatkowo dochodzą różne koszty administracyjne realizacji projektu. W sumie, jak już wcześniej wspomniałam, 15 tysięcy euro. My jesteśmy w tym pierwszym etapie narzędzi rolniczych, ale tutaj właśnie apelujemy do wszystkich lokalnych rolników, ogrodników, jeżeli nas słyszą, może zechcecie objąć takim honorowym patronatem ten projekt i któryś z waszych gospodarstw rolnych wesprze, bo naprawdę warto pomóc tym ludziom.
Nawet dość szeroko pisał na ten temat kalendarz rolników. Tutaj mieliśmy też ciekawy artykuł. Wszystko jest tam przedstawione, właśnie ta sytuacja rolnicza. Zapewne większość z Was, kochani, wie, że taką podstawą wyżywienia na Filipinach jest ryż. I tutaj ta uprawa, to jest po prostu dla nich podstawa. Dlatego, tak jak Ela wspomina, te narzędzia są bardzo ważne. Czym jeszcze trudnią się Filipińczycy? Rybołówstwem. To jest tak około 13%. Hodują również drób, niektóre inne zwierzęta gospodarskie, ale to już jest znaczny wydatek, jeśli chodzi o zakup bydła. Więc niestety polegają na czymś, co nie wymaga takich nakładów materialnych.
Trzeba też wspomnieć, Anuś, że rolnictwo w ogóle jest mały obszar, ponieważ to są wyspy, prawda? Więc jest mało jakby obszaru na typowe grunty rolne.
Tak.
I dlatego też import i droga żywność, prawda?
I to jest właśnie trudne, tak. Uprawa samej roli. Nie są to tereny takie płaskie, jak u nas się wydaje, gdzie jest bardzo dobry dostęp i większość u nas już rolnictwa jest wysoce zmechanizowanego. No tam niestety tak to nie wygląda. Dlatego też wiele osób cierpi niedostatek, wiele decyduje się wyjeżdżać, szukać pracy w innych rejonach, w większych miastach, choć i również w tych większych miastach w Filipinach o tę pracę wcale nie jest tak łatwo, więc na co decydują się Filipińczycy w obliczu biedy? Otóż wyjeżdżają za granicę. Głównie wyjeżdżają do bogatych krajów arabskich, ale też, kochani, z czym to się wiąże? Na pewno też z pewnym wyzyskiem tej ludności. Sami dobrze pamiętamy czasy, kiedy zaraz po upadku komunizmu i otwarciu granic wiele osób decydowało się z naszego kraju emigrować w poszukiwaniu lepszego jutra. jakiegoś wsparcia materialnego za granicą, jak wiele osób zostało również oszukanych i narażonych na różne trudności czy oszustwa. Obecnie tę sytuację przeżywa spora liczba ludności filipińskiej. Dlatego dzieci, które obejmujemy projektem wsparcia na odległość, też pochodzą z takich rodzin, powiedzmy częściowo rozbitych, gdyż przytoczę na przykład tutaj, kochani, sytuację jednej z osób. Alia, która miała 42 lata, Filipinka, otrzymała ofertę zatrudnienia właśnie jako służąca przez agencję pośrednictwa pracy, a tę pracę znalazła w Abu Dhabi. Praca miała być bramą dla niej do lepszego świata, oczywiście w rozwiniętym kraju, no ale rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Kobieta była zmuszana do pracy ponad jej siły, przez praktycznie 19 godzin na dobę, bez żadnego dnia wolnego. Podobnie jej siostra Lanisa też znalazła ofertę jak ze snów na Facebooku. No oni też mają media społecznościowe, więc oszuści działają przez różne media, na różne sposoby. I Alisa dotychczas pracowała w restauracji za niewielkie pieniądze. Myślała, że gdy podejmie nową pracę, będzie mieć lepsze dochody, wspomoże swoją rodzinę. Ale nie wiedziała wtedy, że będzie mieszkała w jednym pokoju z 20 kobietami, z mnóstwem robaków. Jadły zaledwie jeden skromny posiłek na dzień, który był notabene odliczany od zarobków i nawet nie mogły używać telefonu. I takich historii jest mnóstwo, nie będziemy tutaj oczywiście przytaczać wszystkich, ale cierpią na tym głównie dzieci. Dzieci, które też nasza fundacja wspiera właśnie poprzez tutaj projekt wsparcia na odległość.
Ania właśnie wspomniała o naszej podopiecznej Kiarze i o sytuacji rodzin. My zdecydowaliśmy się właśnie rozszerzyć adopcję na odległość, kiedy ruszyliśmy pierwotnie z projektem Rolnictwo na Filipinach. Zaczęliśmy bardziej poznawać misję, problemy, jakie są w misji właśnie dzięki relacjom księdza Martina. Zdecydowaliśmy się, że rozszerzamy adopcję, czyli wsparcie na odległość właśnie o dzieci z Filipin. I pierwsze 20 dzieci trafiło do nas w lipcu ubiegłego roku i rozpoczęliśmy poszukiwania dla nich darczyńców. Tym projektem konkretnie zajmuje się Ania, koordynuje adopcję na Filipinach. No i jest to niesamowita sprawa. Jak już wcześniej wspomniałam, wsparcie na odległość kierujemy do Kenii, na Madagaskar i teraz cieszymy się, że to już trzecia misja i jeszcze rozszerzenie się na kolejny kontynent, na Azję. Bo to wsparcie na odległość, czyli adopcja, tak zwana popularnie, polega na finansowym i duchowym wsparciu dzieci z ubogich regionów świata. Nasza fundacja poprzez ten projekt wspiera dzieci z oriońskich placówek misyjnych i ta pomoc to przede wszystkim zapewnienie podstawowych potrzeb bytowych dzieciom, ale również zapewnienie im edukacji, która jest furtką, tym oknem na świat ku lepszej przyszłości.
Właśnie dzięki temu wsparciu na odległość dzieci mają szansę, aby uczyć się. Na Filipinach wygląda to tak, że oczywiście trzeba spełniać pewne też kryteria, dzieci muszą osiągać jakieś rezultaty w nauce. Wiadomo, jest im bardzo trudno, gdyż tak jak wspominałyśmy o Kiarze, biorąc tylko przykład jednej dziewczynki tutaj, dziecko samo ma wiele obowiązków domowych, w wieku 11 lat praktycznie przejęła obowiązki mamy, dziewczynka poświęca każdą wolną chwilę na naukę, tata jest osobą z niepełnosprawnością, więc oczywiście w tej sytuacji nie jest to możliwe, aby zapewnił rodzinie utrzymanie. Dzieci są zdeterminowane, ponieważ wiedzą, że edukacja jest szansą na lepsze jutro. Chętnie się uczą i równie chętnie uczestniczą w zajęciach organizowanych przez ośrodek misyjny. Chcę też dodać, że misja jest bardzo otwarta dla wszystkich, którzy przychodzą. Prosić nie tylko o pomoc materialną, ale też duchową, bo zdarza się bardzo często, że te osoby nie mają z kim porozmawiać o swojej trudnej sytuacji, a tam znajdują wsparcie. Jest to liczne takie społeczeństwo chrześcijan, które jest otoczone pomocą misyjną, spotykają się na różnych takich akcjach typu sprzątanie wybrzeża, czy organizowanie jakichś takich wycieczek krótkich dla dzieci i wtedy też mogą razem sobie porozmawiać.
Ja może jeszcze tylko dodam, że zarówno w Kenii, Madagaskarze, jak i na Filipinach adopcja, czyli wsparcie, to miesięczny koszt 70 zł, a więc naprawdę niewielka kwota, która ratuje ludzkie życie. Jest to piękna inicjatywa i zachęcamy wszystkich do zainteresowania się. Nie tylko nawet poprzez fizyczne podjęcie tej adopcji, ale też modlitwę za dzieci, bo jest im ogromnie potrzebna. Aniu, jeszcze tylko zapytam na koniec, bo słyszałam, że już przyszły pierwsze listy od dzieci, tak? Bo misja bardzo w ogóle fajnie współpracuje i jesteście na bieżąco.
Tak, pierwsze listy przyszły kilka dni temu. Jest to niesamowite, dzieci piszą w języku angielskim. Informacje otrzymujemy mniej więcej raz na rok. Nie są to takie informacje, że oczywiście co miesiąc przesyłamy do darczyńców, ponieważ takiej możliwości nie ma, ale jest ten kontakt minimum raz na rok. Dzieci piszą wtedy o sobie, o swoich rodzinach, jak się uczą, dziękują za wsparcie. Jest to bardzo wzruszające, czytając te listy, naprawdę można uronić niejedną łzę. Także serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy już włączyli się w to dzieło, bo jest to ogromna pomoc. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby również zasięgnąć więcej informacji i dołożyć też swoją małą cegiełkę.
A dziś już z Filipin wracamy do Polski. Nasza audycja dziś dobiega końca. Dziękujemy za ten wspólny czas z Państwem. Pozdrawiamy Was wszystkich serdecznie i zapraszamy na kolejną audycję w lutym.
W lutym, kochani, szczególnie pamiętamy o chorych i nasi księża wtedy opowiedzą Wam o różnych formach pomocy na rzecz naszych podopiecznych z projektów oriońskich i z projektów indywidualnych.
Zatem do usłyszenia w lutym. Deo gratias i dziękujemy za dziś. Ela
i Ania. Z Panem Bogiem.
Z Bogiem.
Program Fundacji Księdza Orione. Czynimy dobro.